Święto Dziękczynienia jest okazją do wdzięczności Bogu za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego, zarówno w wymiarze materialnym, jak też i w wymiarze duchowym. Choć winniśmy to czynić każdego dnia oczywiście i pewnie czynimy to każdego dnia, dziękując za to Bogu, to jednak dzisiaj w taki szczególny sposób winniśmy okazać temu, który jest hojnym dawcą wszelkich dóbr materialnych i duchowych, naszą wdzięczność, nasze podziękowanie. I w takim duchu śpiewaliśmy pieśni, które zostały dobrane, abyśmy rozgrzali swoje serca do uwielbienia naszego hojnego Boga. Poziom naszej satysfakcji z życia w ogóle zależy od naszego punktu widzenia. Bo możemy przyjąć taki punkt widzenia, że jestem wdzięczny za to, co mam i na tym skupiam swoją uwagę, albo koncentruję się na tym, czego nie mam. I wtedy zupełnie inaczej wygląda moje postrzeganie mojego życia. I albo jestem szczęśliwy i zadowolony i wdzięczny, kiedy patrzę na to, co mam. A wszystko, co mam, każdy wierzący powinien powiedzieć, wszystko, co mam, to mam właściwie od Boga. Nic właściwie nie mam z siebie, choć czasem wydaje nam się, że wiele zawdzięczamy sobie samym. I wtedy jesteśmy szczęśliwi. Ale jeżeli koncentrujemy się na tym, czego jeszcze nie mam, a co chciałbym, czy chciałabym mieć, wtedy staję się nieszczęśliwy. Wtedy staję się może egoistyczny, wtedy staję się trochę pazerny i wciąż niezaspokojony. Wszystko zależy od punktu widzenia. Czy koncentruję się na tym, co mam, czy koncentruję się na tym, czego jeszcze nie mam. Dlatego dzisiejsza lekcja Pana Jezusa z Pisma Świętego nosi tytuł Strzeż się chciwości i bądź bogaty w Bogu. Strzeż się chciwości i bądź bogaty w Bogu. I w tym celu należałoby przeczytać Ewangelię Łukasza, rozdział 12, ponieważ na tym fragmencie oprzemy dzisiaj nasze rozważanie Słowa Bożego. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 12 i przeczytamy od 13 do 20 pierwszego wersetu. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, czytam od wersetu 13 w najnowszym przekładzie Pisma Świętego. Wtedy ktoś z tłumu zwrócił się do Niego, to znaczy do Pana Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą między wami? Ostrzegł ich też. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. W życiu nie chodzi też o to, aby opływać w dostatki. Następnie przytoczył im taką przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Zaczął się więc zastanawiać, co tu zrobić? Nie mam gdzie złożyć plonów. W końcu postanowił tak. Zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają duszy twojej. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Ta znana przypowieść Pana Jezusa ma swój kontekst sytuacyjny. Przeczytaliśmy przed chwilą, że wszystko zaczęło się od tego, że do Pana Jezusa przyszedł ktoś, kto prosił o interwencję w sprawie rodzinno-majątkowej, nazwijmy to. I co ciekawe, Jezus zwykle nikomu nie odmawiał. Zawsze wychodził naprzeciw ludzkim prośbom, potrzebom i pragnieniom. A tym razem Jezus odmówił. Bo powiedział: człowieku, kto mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Jezus mógł mu doradzić, mógł się za nim wstawić, ale Jezus powiedział: nie, w sprawach materialno-majątkowych, rodzinnych nie będę w to wchodził. I tak od razu tutaj jest pewna bardzo praktyczna lekcja dla nas, że wtrącanie się do cudzych spraw, szczególnie materialnych, szczególnie łączących się z relacjami rodzinnymi, jest zawsze niestosowne. Babcia Ewy, mojej żony, zawsze mówiła: nie pchaj palców między drzwi, nie wtrącaj się w cudze sprawy. W innym miejscu Paweł też przestrzegał, szczególnie w sprawach majątkowych, w sprawach dotyczących czyjejś rodziny. W sprawach takich zachowujmy większy dystans, ponieważ to są sprawy, które ludzie w swoich własnych rodzinach powinni załatwiać. Są to sprawy bardzo delikatne. Ale kiedy Jezus spotkał tego człowieka, to kiedy czytamy potem przypowieść, jaki Jezus użył w jego obecności, a przemawiał do licznego tłumu, bo 13 werset na to wskazuje i pierwszy werset 12 rozdziału, że w tym momencie Jezus przemawiał do tłumów ludzi, akurat historia tego człowieka i jego prośba była okazją do pewnej nauki, którą Jezus chciał przekazać w pierwszej kolejności jemu, a w drugiej kolejności pozostałym słuchaczem. I z tego kontekstu, z tego całego fragmentu wynika, że ten człowiek był prawdopodobnie człowiekiem chciwym. I może domagał się od brata czegoś, co mu się nie należało. Jest to moje oczywiście domniemanie, ale w kontekście tego, co Jezus potem powiedział, musiało się to związać z tym, co było w sercu tego człowieka. Może tak jak w przypadku tych dwóch braci, syna marnotrawnego i jego brata. Kiedy syn marnotrawny wrócił do swojego ojca, to pamiętamy, on już stracił, on przepił, przehulał swoje dziedzictwo. Ojciec przywrócił mu prawa synowskie, ale on swoje dziedzictwo stracił. I tam oczywiście nie ma w tej przypowieści, że się domagał, ale nie miał prawa więc domagać się, żeby teraz jego brat, który został w domu i nie zmarnował swojej części dziedzictwa, że miałby się z tym dziedzictwem z nim podzielić. On to stracił. Ojciec powiedział do tego drugiego syna: synu, to wszystko, co moje, jest twoje. Dałem, co się należało twojemu bratu. On to zmarnował, ale to, co się do ciebie tyczy, to do ciebie należy, możesz być o to spokojny. Prawdopodobnie ten człowiek z tego 12 rozdziału Ewangelii Łukasza był chciwym i pewnie może domagał się czegoś, czego właściwie nie powinien się domagać od swojego brata. Druga rzecz, która zwraca uwagę w tej przypowieści i w przypadku tego człowieka, to to, że ten człowiek przykładał jakby większą wagę do rzeczy materialnych niż do duchowych. Ponieważ na jego przykładzie Jezus udziela tych duchowych ważnych lekcji. Zależało mu na dziedzictwie, na sprawach materialnych. Domagał się tego od brata. Ale nie widać za bardzo, żeby się troszczył o duchowe sprawy w swoim życiu. A Jezus na tle jego sytuacji podał nam dwie ważne lekcje, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy na nowo przyswoili. Pierwsza lekcja jest w wersecie 15. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, mówi Jezus. Do tego człowieka, bo prawdopodobnie to był jego problem, i do innych ludzi. Gdyż obfitość dóbr nie zapewnia życia. I w życiu nie chodzi o to, aby opływać w dostatki. Tego Jezus chciał nauczyć. To była lekcja numer jeden. A lekcja numer dwa była w konkluzji tego wydarzenia w wersecie 21, gdzie Jezus powiada: tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest Bogu bogaty. Widać wyraźnie, że ten człowiek przedkładał sprawy materialne nad sprawy duchowe. Dlatego Jezus użył w tym momencie przypowieści o bogaczu. Ta przypowieść jest od 16 do 20 wersetu i czytaliśmy ją przed chwilą. Ten człowiek był już wcześniej bogaty. Werset 16 mówi tak: pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. To znaczy, że Bóg temu człowiekowi już wcześniej błogosławił, że był bogaty, miał dostatnie życie. Pan mu już błogosławił wcześniej. Ale kolejny urodzaj, który mu się przytrafił, może już kolejny raz, stał się dla niego problemem. Otóż zetknął się z klęską urodzaju. A to jest ten nasz słynny polski oksymoron, to takie mądre słowo, ale to jest takie fraza, która zawiera w sobie sprzeczność, tak? Klęska urodzaju. Urodzaj to klęska czy błogosławieństwo? Oczywiście, że błogosławieństwo, ale dla niego była klęska. Czasem my czytamy w gazetach, czy słyszymy w tym, nastąpiła klęska urodzaju, bo dużo jabłek, dużo owoców, dużo to błogosławieństwo urodzaju, a my mówimy klęska. I dla niego to była klęska, to był problem. Nie miał gdzie gromadzić swoich plonów i nadwyżek. Już stodoły z poprzednich lat były wypełnione plonami. W związku z tym zdobył się na rozwiązanie. Ale kiedy patrzymy na to rozwiązanie, widzimy, że było ono bardzo egoistyczne. Bo zdecydował tak. Mianowicie 18 werset tutaj mówi. Postanowił tak: zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Zbuduję większe. Dalej, 18 werset tu mówi, że zbuduję sobie, zwróćcie uwagę na te drobiazgi, zbuduję sobie większe, te stodoły, i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Zauważyliście to? Zamiast podziękować Bogu to za to błogosławieństwa od Boga, które otrzymał, on ciągle ma świadomość, że to wszystko, co ma, to jest z Niego, dla Niego, to jest moje, swoje i ciągle ma tę koncentrację swojego umysłu na tym, żeby sobie przypisać to błogosławieństwo. Ciekawe i dziwne jednocześnie. Nie wiemy, czy z powodu wcześniejszych plonów i błogosławieństw kiedykolwiek podziękował Bogu. Teraz zamiast powiedzieć dzięki Ci Boże, on ciągle mówi moje, moje, moje. A skoro tak, to nie pomyślał o tych, którym mógłby pomóc z powodu tych nadwyżek, które miał. A przecież jako Żyd, a prawdopodobnie był Żydem, przynajmniej w tej przypowieści, którą wygłaszał Jezus, to oczywiście powoływał się na historię swoich rodaków, to przecież każdy Żyd wiedział, że mamy wdowy, sieroty, biednych ludzi, przychodniów i tych należało wspierać. Prawo nakazywało, aby troszczyć się o biednych, aby zostawiać dla nich część swoich plonów, aby pozwalać im korzystać z nadwyżek. Nawet co 3 lata należało przed domem wystawiać swoje dary, które otrzymaliśmy od Boga, żeby mógł przyjść biedak, sierota, wdowa, przychodzień, żeby mógł wziąć u progu mojego domu i wziąć sobie i przetrwać, i mieć co jeść, i mieć co pić. A on nie pomyślał o tym, żeby się podzielić. Nie pomyślał, skoro Bóg mi dał tak wiele, że już mam pełne własne stodoły, to może rozdać to innym i być błogosławieństwem dla innych. Jezus mówił zawsze, biednych mieć będziecie. I wtedy byli biedni. I wtedy było masa ludzi, którym mógłby pomóc. Ale ten człowiek o tym nie pomyślał. Boli nas, kiedy mamy czasem informacje i wiemy o tym doskonale, jak niszczy się nadwyżki żywności w bogatych krajach. Miliony ton wywala się na śmietnik, wywala się do morza, podczas gdy w innych krajach ludzie doświadczają głodu. I to jest przerażające, że świat nie może znaleźć sposobu, żeby pomóc tym biedniejszym, kiedy my mamy za dużo. I taki chleb, który tu leży, jakimż byłby błogosławieństwem dla takich biednych dzieci w Kenii, które przychodzą rano głodne, ponieważ nic nie zjadły w domu. Ale my mamy dużo, my wyrzucamy. Wracając do tej przypowieści o tym bogaczu, widzimy, że również ten człowiek błędnie uważał, że materialny dostatek, jakiego doświadczył, jest w stanie zaspokoić jego duchowe potrzeby, jego duszy i zapewnić mu szczęście. Werset 19 wskazuje na to. Potem powiem swojej duszy, powiada, kiedy już wybuduję te nowe stodoły. Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, najedź się, napij, baw się dobrze. Zobaczcie sposób tego myślenia tego człowieka. On myślał, że ten materialny dostatek będzie błogosławieństwem dla jego duszy. Błogosławieństwem dla jego ciała, owszem. Dla jego żołądka, chociaż może nie najlepsza dieta też może zaszkodzić, kiedy człowiek za dużo je i niezdrowo je. Ale to już jest inna sprawa. Duszo, masz wiele lat, a dusza ma inne potrzeby. Dusza potrzebuje innego pokarmu, innego napoju, innych rzeczy, żeby była zaspokojona i szczęśliwa. I tu się mylił. Miał wyłącznie doczesną i długą perspektywę swojego życia w kontekście zgromadzonych zasobów. Nie myślał o śmierci, nie myślał o wieczności. Mam na wiele lat. Hulaj, duszo, piekła nie ma. Baw się, odpoczywaj. Czy sens życia polega na wiecznej zabawie? Ta zabawa bardzo szybko się skończy. Sens życia to praca, to poświęcenie, to życie dla innych i inny jest sens życia. A on mówi, masz wiele dóbr i teraz baw się dobrze. Baw się dobrze. Życie nie polega na bawieniu się dobrze. I wiemy, że ci, którzy bawią się dobrze, bo ich na to stać, są bardzo nieszczęśliwi i bardzo szybko im się nudzi ta zabawa, bardzo szybko tracą te swoje dobra, które pozwalają im się bawić. Ludzie popadają w depresję, ludzie popadają w straszne stany ducha, ludzie odbierają sobie w końcu życie, bo nie na zabawie polega życie. I życiu nie chodzi o to, jak Pan Jezus powiedział w końcu wersetu 15, aby opływać w dostatki. Nie tu jest piękno i smak życia, żeby mieć dostatnio. Nam szatan ciągle wmawia, ach, gdybym tak milion wygrał, o, gdzieś w milionerach, to bym się ustawił, to bym był dopiero szczęśliwy. Ale to jest, jak wiemy, naiwne myślenie. Dobrze mieć wiele, dobrze mieć dostatnio, dobrze nie martwić się o dzień jutrzejszy, ale są, wiemy jako wierzący, o wiele rzeczy ważniejsze i cenniejsze, które dopiero nadają smak naszemu życiu, piękny smak. Nie można mieć tylko doczesnej perspektywy życia. Nie można też ze sobą zabrać tych ziemskich dóbr do niebiańskiej rzeczywistości. Tam koniec 20 wersetu powiada, Bóg jednak powiedział do niego, o bezmyślny człowieku, tej nocy zażądają twojej duszy. I czyje będzie to, co przygotowałeś? Czyje będzie? Przecież nie zabierzesz do tego ze sobą. To pozostanie w tych stodołach. I ktoś inny z tego będzie mógł skorzystać. A więc to gromadzenie tylko w doczesnym sensie jeszcze ma jakieś znaczenie, ale w wiecznym sensie? Przecież tego, co gromadzimy, nie zabierzemy ze sobą do wieczności. Bogacz więc, jak widzimy w tej przypowieści, i Jezus bardzo dosadnie go nazwał, ten bogacz okazał się bezmyślnym egoistą. Bezmyślny człowieku, głupi człowieku, mówi Jezus w tej przypowieści. Bóg o tym mówi. O bezmyślny człowieku. Kiedy myślisz materialnie, docześnie, myślisz, że istota życia polega na tym, żeby mieć i bawić się, to jesteś w błędzie, jesteś bezmyślnym człowiekiem. Egoistycznym człowiekiem, któremu nie zależy na tym, żeby komukolwiek innemu pomóc i z kimkolwiek innym podzielić to, co masz od Boga. Kiedy pokładasz ufność tylko w swoich zasobach i tu widzisz perspektywę i pewną przyszłość, stajesz się też człowiekiem leniwym. Bo ten człowiek mówi, jedz, pij, baw się dobrze i odpocznij. Człowiek staje się bezmyślnym egoistą, człowiekiem leniwym. Bardzo ostre sformułowania tu padają w tej przypowieści. I w końcu, o czym mówi werset 21, ten człowiek stał się w końcu biednym w Bogu. On był bogaty materialnie, ale był biednym w Bogu. Biednym w Bogu, ponieważ tego Boga w ogóle nie wspominał. W ogóle z Bogiem nie miał prawdopodobnie nic do czynienia. I oczywiście przypomina mi się w sensie, w kontekście Kościoła, przypomina mi się historia ze zborem w Laodycei. Przypomnę tylko, proszę nie szukać, objawienie 3:17-18, gdzie Jezus mówił do pewnego zboru, do pewnego kościoła w Laodycei, w Azji Mniejszej. Mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Tak myślał zbór w Laodycei, kościół w Laodycei. A Jezus mówi, nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, abyś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Aby przejrzeć. Ten człowiek z przypowieści był bogaty materialnie, ale bardzo ubogi. Ubogi w Bogu. Tak jak zbór w Laodycei. I żeby zbalansować, zrównoważyć tą dosyć smutną przypowieść o człowieku, który nie był wdzięczny Bogu, sobie przypisywał swój materialny dostatek, widział sens życia tylko w korzystaniu egoistycznym ze swoich bogactw. Więc żeby zbalansować to poselstwo, chciałem powołać się na dwa inne przykłady, ale pozytywne. I tylko o nich wspomnieć. Bo można być bogatym materialnie i bogatym w Bogu. I to jest najlepsze. Z tym, że to bycie bogatym materialnie też jest bardzo względne. Bo to, co dla nas jest skromnym poziomem życia, dla innych to jest niedoścignione marzenie o szczęściu i bogactwie. To o tym też pamiętajmy. Ale można być i materialnie dobrze usytuowanym i można być bogatym w Bogu. I Bogu na tym bardzo zależy. Takim przykładem jest Korneliusz z Cezarei. I tylko wspomnę dwa wersety mówiące o jego życiu. To są Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 10, gdzie jest powiedziane tak o Korneliuszu w wersecie 2. Korneliusz, a to był setnik rzymski a propos, poganin, no ale oficer, człowiek bogaty. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek, zwróćcie uwagę, jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Widzicie różnicę między tym z przypowieści bogatym człowiekiem a Korneliuszem? Też był człowiekiem, który był bogaty, bo stać go było nie żyć dla siebie, ale być hojnym i miłosiernym w stosunku do innych biednych. I jeszcze do tego nieustannie modlił się do Boga. Był bogaty materialnie i był bogaty w Bogu. Jakaż różnica. I jeszcze jeden przykład z Łukasza z rozdziału 7, gdzie jest również o kolejnym setniku, o dziwo setnicy, rzymscy tutaj są dobrze reprezentowani. I w 7 rozdziale od 2 do 5 wersetu czytamy tak. Pamiętacie tę historię. Tymczasem sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, chorował i był bliski śmierci. Gdy setnik usłyszał o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uratował jego sługę. Ci zjawili się u Jezusa i usilnie prosili. Zasługuje, abyś spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród i sam zbudował nam synagogę. I pamiętacie, potem Jezus chciał pójść i uzdrowić jego dziecko, ale on powiedział, powiedz tylko słowo, Panie, bo ja jestem godzien, żebyś Ty wszedł do mojego domu, ale powiedz słowo i dziecko moje będzie zdrowe. Sługa mój będzie zdrowy. Pamiętacie, co Jezus powiedział na końcu w wersecie, dziewiątym? Mianowicie powiedział tak, jest to werset dziewiąty. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił go ten człowiek, po czym obrócił się do tłumu Jezus i powiedział: mówię wam, nawet w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Człowiek, który za własne pieniądze, jakżeż musiał być bogaty, żeby kochając lud, jako Rzymianin, zasponsorować budowę synagogi z własnych pieniędzy. Jakaż hojność. Człowiek, który był bogaty materialnie, ale był bogaty w Bogu. I ludzie przyszli i powiedzieli: Jezu, on jest godny tego, żeby zlitował się nad prośbą o jego sługę, który zachorował. Ponieważ to był człowiek, który troszczył się też o swoich sług. Jako człowiek bogaty mógłby powiedzieć: a, umiera, no niech umiera, kupię sobie drugiego niewolnika. Ale on się tak bardzo troszczył o swoich służących. Piękny przykład. Człowieka, który mógł mieć wiele materialnie, ale miał też wiele błogosławionego skarbu u Boga. Jakie wnioski, bracia i siostry, wypływają z tej przypowieści dzisiejszej? Z tego ewangelicznego przykładu i lekcji Pana Jezusa. Wniosek numer jeden. Życie w dostatku, ale bez Boga i perspektywy wieczności jest bezmyślne, uczy nas Jezus. Jeszcze raz. Życie w dostatku, ale bez Boga i perspektywy wieczności jest bezmyślne. Wniosek drugi. Życie skoncentrowane na sobie, bez myślenia o innych, jest małostkowe i smutne. Trzeci wniosek. Niewdzięczne serce czyni człowieka nieszczęśliwym i biednym bez względu na to, ile ma. Bo bycie biednym to stan serca, a nie portfela czy konta w banku. Wniosek czwarty. Niczego nie zawdzięczasz sobie. Wszystko, co masz, zawdzięczasz Bogu. Dlatego Jemu powinniśmy być stale, a dzisiaj szczególnie, wdzięczni. Piąty wniosek. W niebie nie ma miejsca dla chciwców, niewdzięczników i dla egoistów. I w ostatni wniosek. Stan mojego konta w niebie winien być o wiele ważniejszy od moich zasobów w portfelu czy w banku. I o to zabiegajmy, by być bogatymi w Bogu. Do kogo jesteś bardziej podobny czy podobna, siostro, podobny bracie? Do kogo jesteś bardziej podobny? Do bogacza z przypowieści czy do na przykład Korneliusza? Do kogo jesteśmy bardziej podobni? I nie pytam cię, siostro i bracie, przyjacielu, ile masz na koncie w banku. Ja pytam cię, ile masz na koncie w niebie. Ile zgromadziłeś u Boga w niebie? Pamiętaj, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. W nowym przekładzie więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu, niż w otrzymywaniu. I na koniec konkluzja zapisana w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale i w wersecie 16. Nie zaniedbujcie też dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż takie ofiary podobają się Bogu. A więc strzeż się chciwości i bądź bogaty Bogu. Amen.